Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Razem z nami obudził się dzisiaj pułkownik rezerwy, pan Piotr Lewandowski, wykładowca Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Ofensywa Duda-Tusk w Waszyngtonie. Jak pan podsumuje tę wizytę? Apache w Polsce, dodatkowo kredyt, nowe zobowiązania, nowe plany, no i nowe umowy.
Znaczy, od końca może. Odnośnie umów to tu żadnego zaskoczenia nie ma. To jest jak gdyby potwierdzenie już wcześniej zawartych wstępnie jak gdyby umów. No oczywiście dalej wymagało to kontrasygnaty Senatu, ale to jest dość oczywiste, czyli oparcie bardzo nowoczesne śmigłowce, oprócz tego bardzo duża partia pocisków klasy powietrze-ziemia i powietrze-powietrze. A sama wizyta, no to właśnie to potwierdza to, że Polska, jeżeli chodzi o NATO, sojusz, jest traktowana jako państwo w pierwszej lice, nie tylko ze względu na położenie geopolityczne, chociaż jak gdyby to się stało tak naprawdę w dużej części z powodu konfliktu na Ukrainie, ale też ze względu na takie przesłanie mocne, które płynie od strony naszego kraju, które nie tylko mówimy, ale i potwierdzamy, czyli odnośnie budowania struktur obronnych, silnych, nowoczesnych. Polska zaczęła to robić. No, na to myślę, że pójdzie w ślady naszego kraju. No, stąd to potwierdza jak gdyby tylko, jak Polska jest w tej chwili postrzegana.
Te Apache, o których mówimy, to jest ważna informacja, ale chyba jest jeszcze ważniejsza. Mówię o zgodzie na zakup rakiet do walki powietrznej. Przede wszystkim lotniczych pocisków manewrujących do celów naziemnych. Takie najnowszej chyba generacji XR o zasięgu 1900 km, czyli zdolne nawet do rażenia stolicy Rosji.
To znaczy się, już te pociski kupowaliśmy, co prawda nieco wersję gorszą, więc one już na wyposażeniu naszych sił zbrojnych są, natomiast ich mieliśmy kilkadziesiąt. Obecnie tu jest bardzo duża partia, natomiast ja byłbym ostrożny bardzo z pomysłami rażenia stolicy Rosji. Nie po to Rosja budowała strategiczne siły nuklearne, żeby bezkarnie ostrzeliwać stolicę Federacji Rosyjskiej, prawda?
No tak, może tak jest, jak pan pułkownik mówi, no ale w teorii... Zasięg
to znaczy, jest to broń przede wszystkim dalekiego zasięgu, broń, której obecnie Ukrainie ogromnie brakuje. To jest broń, która pozwala razić infrastrukturę wojskową, logistyczną, przemysłową, też w głębi kraju państwa agresora. I to jest taka rzeczywiście istotna zdolność. Natomiast oczywiście jest to broń, której się używa absolutnie w ramach obrony komplementarnej, w ramach sojuszu, bo trzeba pamiętać, że Polskę też obliguje artykuł 5, czyli Polska też zobligowana jest wspierać inne państwa w przypadku wojny, nie tylko w przypadku ataku na nasz kraj.
Jak rozmawiamy o Rosji, to informacje z wczorajszego wieczora, między innymi na terytorium Rosji wkroczyły legiony, czy... Tak, Legiony Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Bastion Syberyjski. Wspólna operacja, wkroczenie na terytorium Federacji Rosyjskiej, obwody Kurski i Białgorodzki. Jak pan z kolei odczytuje te informacje i to, że jednak coś dzieje się nie tylko na terytorium ukraińskim, ale też rosyjskim?
Tak, to jest kolejna operacja, której autorem jest ukraiński wywiad wojskowy, ponieważ te formacje są kierowane przez służby specjalne ukraińskie. No i to jest operacja po części o charakterze propagandowym, chociaż może mieć znaczenie militarne, dlatego że część obwodu Kurskiego, obwód Białgorodzki, tam znajdują się takie huby logistyczne dla rosyjskiej armii walczącej na Ukrainie. Natomiast no i jest to sygnał, że Rosja jest krajem objętym wojną, czyli wojna nie toczy się tylko na terytorium Ukrainy, ale też tam puka do drzwi Rosjan mieszkających w głębi kraju. Natomiast no, jeżeli chodzi o wpływ tych działań na sam przebieg wojny, on jest raczej marginalny.
To są na pewno takie punkty związane z propagandą i też z takim nastrojem, który towarzyszy temu, co się dzieje, ale skupmy się właśnie na tej wizycie. Mówi pan na wizycie Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda powiedział, podkreślał to kilkukrotnie, żeby w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego były zwiększane środki z 2% PKB na 3%. Chyba Joe Biden nie był zbyt zadowolony z takiego rozwiązania. Także rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział, że takie spostrzeżenia czy propozycje Andrzeja Dudy są przedwczesne. Myślę, że pierwszym krokiem jest osiągnięcie przez każdy kraj progu 2%, a należy wykonać pierwszy krok, zanim zaczniemy rozmawiać o dodatkowych propozycjach. Andrzej Duda wyszedł przed szereg. Czy chciał zabłysnąć? Dlaczego taka deklaracja?
No, to może pani redaktor, tak, nie uważam się za osobę, żeby publicznie krytykować naszego prezydenta. Natomiast patrząc jak gdyby z punktu czysto merytorycznego, to rzeczywiście no najpierw trzeba doprowadzić do tego, żeby osiągnięto 2%, docelowo gdzieś w przyszłości być może 3%. Natomiast no, jednak Polska ma niewielką siłę sprawczą mimo wszystko, mimo swojej dość takiej mocnej pozycji, żeby wpłynąć na takie kraje jak Francja czy Niemcy, żeby zwiększyły wydatkowanie. Przy czym jak gdyby kraje z silną gospodarką zbrojeniową, która jest w tej chwili odtwarzana, one być może zaczną wydawać więcej, ale najpierw moim zdaniem odtworzą zdolności produkcyjne własnego przemysłu zbrojeniowego, żeby te być może 3% wydawać raczej u siebie niż na przykład w innych krajach. Więc to pomysł moim zdaniem nie jest zły, natomiast moment chyba nie do końca był utrafiony.
Takie same propozycje czy też informacje pojawiły się w kontekście podobne, w kontekście zwiększenia kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiemy, że do tej pory jest ich około 10 tysięcy. Zapytany na konferencji prasowej prezydent Joe Biden o zwiększenie właśnie wojska amerykańskiego w Polsce powiedział, że w najbliższym czasie w ogóle nie jest coś takiego przewidywane. Jak pan się odnosi do tej deklaracji? Czy to dobry kierunek, czy jednak powinno być nieco więcej tych wojsk w Polsce i tych dywizji w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej?
To znaczy tak, nigdy nie jest tak, że żołnierzy jest wystarczająco, ich brakuje zawsze, jak gdyby. Natomiast ja myślę, że tutaj taka dość zdystansowana odpowiedź Waszyngtonu no po części wynika z tego, że Biden jest w trakcie kampanii prezydenckiej, gdzie jego oponent jak gdyby mówi dokładnie, że zaangażowanie amerykańskie jest zbyt duże. No i teraz myślę, że po części jest to przekaz, że ono nie będzie rosło na jak gdyby na korzyść polityki wewnętrznej amerykańskiej. Natomiast Stany Zjednoczone mają jednak ograniczone możliwości, jeśli chodzi o przemieszczanie kolejnych sił, bo to nie są czasy zimnej wojny, gdzie Amerykanie utrzymywali w Europie 10 dywizji, no bo cała armia amerykańska obecnie liczy no, ekwiwalent 11 dywizji. W Polsce jest jak gdyby wysunięte stanowisko 5 Korpusu. Natomiast tu też trzeba mieć świadomość, że 5 Korpus, który jest takim dowództwem amerykańskim dedykowanym na Europę, to jest taki korpus troszeczkę teoretyczny. On jest znacząco słabszy, jeśli chodzi o pozostałe korpusy amerykańskie. On ma raczej zdolność przejmowania jednostek i dowodzenia nimi, niż taką siłę obecnie posiada. Więc z perspektywy amerykańskiej koncepcyjnie to jest raczej stworzenie podstaw na przerzut znaczących sił w przypadku zagrożenia konfliktem i to takiego bliskiego zagrożenia. Natomiast nie jak w czasach zimnej wojny utrzymywanie setek tysięcy żołnierzy na teatrze europejskim. No te czasy minęły po prostu.
Te czasy minęły, ale jednak taka chęć ze strony polskiej jest, żeby jednak ta wschodnia flanka była nieco bardziej chroniona, panie pułkowniku.
No tak, no jest to oczywiste, ale to jak gdyby ja się zgadzam z takim przesłaniem, że jednak kraje europejskie NATO muszą w większym stopniu zaangażować się w obronę Europy, tworzenie tych zdolności obronnych. Panie redaktor, jak spojrzymy na finanse NATO, to 80% pieniędzy, które są inwestowane w siły zbrojne natowskie, pochodzi od krajów, które nie są w Unii Europejskiej. 80%. To są pieniądze spoza Unii Europejskiej. 20% to tylko Unia, a Unia Europejska, jeżeli policzymy PKB zbiorczo, to on jest wyższy niż PKB Stanów Zjednoczonych.
12 marca 1999 roku, równo 25 lat temu, na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright formalnie przekazano przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny właśnie NATO. Stąd pewnie te postulaty płynące ze strony Andrzeja Dudy o zwiększenie potencjału, o zwiększenie nakładów na 3%. Ale jeszcze chciałabym zapytać się o słowa z kolei ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są. Od razu była reakcja oczywiście między innymi Marii Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak pan się odniesie do tych słów? Czy to jest jakaś prowokacja ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy w ogóle możemy mówić o tym, że te wojska są? No i jest to jednak jakieś prowokowanie Rosji do dialogu, czy do jakichś działań?
Znaczy tak, z jednej strony wpisuje się to w propagandową narrację Kremla, że Rosja nie walczy z Ukrainą, tylko walczy z NATO. Natomiast patrząc tak w spokojny sposób na to oświadczenie, no, nie było żadną tajemnicą, że na Ukrainie są przede wszystkim instruktorzy, którzy szkolą żołnierzy ukraińskich w strefie tyłowej działań. Nie było tajemnicą, że są oficerowie łącznikowi, którzy monitorują sytuację w konflikcie. No nawet implementacja techniki zachodniej, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny, czyli systemów dowodzenia, rozpoznania, czy nawet implementacja sprzętu, no, wymaga na miejscu żołnierzy NATO. Natomiast żołnierze NATO nie uczestniczą bezpośrednio w konflikcie, czyli nie walczą z Rosjanami w bezpośredni sposób.
No, ale na razie to było tak bardziej w sferze domysłów albo jakichś niedopowiedzeń. A tutaj staje jednak minister z kraju ościennego, który de facto jest najbardziej narażony na jakieś interwencje wojenne. No i dajemy argument Władimirowi Putinowi, mówiąc takie słowa.
No zakładam, że mamy w tym jakiś cel. Natomiast obecnie trudno powiedzieć mi, jaki był cel tego, bo reakcja Rosji była oczywista, o której pani redaktor mówiła. Natomiast to jest kwestia polityczna, a nie militarna.
A militarna, to co nas czeka na Ukrainie, panie pułkowniku? Jak ten konflikt będzie się rozszerzał, zwężał, a może pokojowo zakończy się w końcu przy stołach?
Rosja przygotowuje się do lat wojny i Rosjanie o tym mówią i to robią. To nie jest żadna tajemnica. Kreml mówi o tym, że armia rosyjska szczytowe, jak gdyby swój docelowy rozmiar ma osiągnąć dopiero w przyszłym roku. Więc Rosja nie zakłada szybkiego zakończenia wojny. Ukraina, biorąc pod uwagę cele, które dalej pragnie zrealizować, a które w tym roku są nie do osiągnięcia, pewnie też nie zakłada, że ta wojna w tym roku skończy się Więc ten konflikt będzie trwał. Co do jego rozszerzenia, no, on jest tak szeroki, że na samym teatrze ukraińskim raczej się bardziej nie rozwinie. Natomiast czy on może sięgnąć innych krajów, to naprawdę trudno powiedzieć, bo tam się pojawia kwestia Naddniestrza gdzieś, pojawia się kwestia Mołdawii, Armenii w tle. No ale ja nie sądzę, żeby na tym etapie Rosja angażowała jakieś siły i środki na innych kierunkach niż walka z Ukrainą. Więc nadal Ukraina jak gdyby będzie miała obszarowo, obraz wojny na Ukrainie obszarowo będzie podobny. Zdolności rosyjskie są w tej chwili na tyle znaczące, że Rosja tą wojnę będzie w stanie prowadzić na pewno co najmniej jeszcze przyszły rok. Natomiast tu jest ciekawe, bo oba kraje są de facto w stanie wojny, no ale na przykład Ukraina nie ogłosiła mobilizacji, co w tej chwili generuje jej poważne problemy, jeśli chodzi o uzupełnianie strat. Z kolei Rosja ma tą mobilizację ukrytą, ale zasoby ludzkie ma znacząco większe i w tej kwestii uzyskuje powoli przewagę. No i jeżeli Kijów nie zdecyduje się na taki mocny ruch, moim zdaniem, jeśli chodzi o wzmocnienie armii poprzez zmobilizowanie znacznej części mężczyzn, no to Rosja niestety, ale może tę wojnę zacząć finalnie wygrywać po prostu.
Powiedział pan pułkownik Piotr Lewandowski, wykładowca Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
13 marca, środa, rozpoczęliśmy dzisiejszy poranek w NET. Wcześniej Miś i Tobiasz Bocheński był gościem. Długa rozmowa, polecamy również wysłuchać. A ja już się z państwem żegnam. Dzisiaj razem ze mną Małgosia Kleszcz, Filip Kwiatkowski, Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Jutro słyszymy się o godzinie 13 od ucha do ucha. Porozmawiamy między innymi o sztucznej inteligencji, zagrożenia, czy może jednak wielka, wielka szansa. Punktualnie 9:00. Dobrego dnia.